Rafał Nowak-Bończa, dzień dobry, a gościem Rady Kraków jest Rafał Komarewicz z Polski 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy.
Na początek chciałbym z panem porozmawiać o Parlamencie i Komisji Europejskiej. Wczoraj na kolejną kadencję została wybrana Ursula von der Leyen. W wystąpieniu przed głosowaniem mówiła między innymi o tym, że Unia powinna zmienić traktaty, że chce silnej Europy w czasach wielkiego niepokoju i niepewności. Czy Polska 2050 jest za tym, by zwiększać kompetencje Unii? Czyli, bo to jest automat, zmniejszać jednocześnie kompetencje państw członkowskich. Wasza grupa w parlamencie, Europarlamencie, Renew Europe, bez wątpienia takie rozwiązania popiera.
Czy oczywiście, jeżeli chodzi o zmiany w Unii, no to nie może odbywać się kosztem państw, które są w Unii, kosztem ich decyzyjności. Tutaj nie ma na to naszej zgody. No, oczywiście trzeba znaleźć taką formułę, gdzie powiedzmy te traktaty, które mają być powiedzmy zmienione, pomagają Unii, ale nie odbierają kompetencji państwom, które do niej należą.
No ale Renew Europe jako grupa polityczna od początku de facto ich najważniejszym pomysłem na Europę, największą agendą było to, żeby właśnie, no może nie tworzyć państwa europejskie, ale coś blisko tego.
Na dzień dzisiejszy w Renew Europe jest inny europoseł. Nie mamy Róży Thun, tylko mam Michała Kobosko. Rozumiem, że ta frakcja w tym momencie się tworzy. Są też nowe osoby i zobaczymy, jak do tego będą podchodzili. No, kontynuacja jest jakaś w polityce, ale w momencie, kiedy są nowi parlamentarzyści, no też mają nowe pomysły na to, aby pewne problemy rozwiązać i żeby coś powiedzmy interesującego dla państw członkowskich zaproponować. No, ja jestem przekonany, że Michał Kobosko, który ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o rozmowy, jeżeli chodzi też o różnego rodzaju konsultacje, będzie osobą, no, która będzie na pewno dobrze broniła interesów przede wszystkim Polski. Natomiast panie redaktorze, tam są jeszcze inne ciekawe rzeczy, na które...
No, ale ja chcę o nich zaraz porozmawiać. Ale oczywiście. Jeszcze, bo sam pan wspomniał o Róży Thun, to nie szkoda wam, że wypchnęli ją państwo do Wrocławia i nie dostała się do Parlamentu Europejskiego?
My chcieliśmy, żeby Róża Thun startowała z Krakowa. Na pewno pan wie, jak i nasi słuchacze, że to był Komitet Koalicyjny Trzeciej Drogi. Były to ustalenia pomiędzy naszymi liderami.
I PSL wygrał.
Tak, PSL wygrał. Natomiast no, można powiedzieć, no też Róża została zweryfikowana przez wyborców, czyli po prostu no, nie otrzymała mandatu.
Dobrze, kolejne rzeczy z wystąpienia Ursuli von der Leyen i planu na przyszłość, czyli utworzenie Unii Obronnej, wspólnego rynku obronnego. Tu kontrowersji chyba nie ma.
No nie ma, no ja uważam, że to jest bardzo potrzebne. Uważam, że to już powinniśmy zrobić kilka lat temu. Widzimy, jest wojna w Ukrainie i dobrze, że jesteśmy na to, bardzo dobrze. To jest nasz taki kręgosłup, ale no, tutaj też Unia Europejska i wszelkiego rodzaju działania, które poprawią nasze bezpieczeństwo, no są dla nas, można powiedzieć, kluczowe.
A europejska armia to możliwe? Jest?
Ja myślę, że na ten temat powinniśmy rozmawiać. To nie jest tak, że powinniśmy a priori odrzucać pewne pomysły. Powinniśmy na ten temat myśleć, bo im jak powiedzmy mamy drugą nogę, to tym lepiej, tym po prostu pewniej stoimy, a nie jak na jednej nodze, czyli na przykład, czyli tutaj w tym kontekście na członkostwie w NATO.
A co państwo myślą o Zielonym Ładzie? Ursula von der Leyen chce kontynuacji Zielonego Ładu, a nawet poszerzenia. Chce stworzyć czysty przemysłowy ład, czyli taki analogiczny program dla przemysłu.
Znaczy tutaj musimy oczywiście być bardzo ostrożni. Zielony Ład jest nam na pewno potrzebny. Musimy robić transformację energetyczną chociażby po to, żeby Polacy mniej płacili za prąd i za energię. Natomiast oczywiście tutaj trzeba być tym ostrożnym. To nie jest tak, że można powiedzieć, na ślepo idziemy w tym kierunku. Musimy mieć takie rozwiązania, no, które nie spowodują załamania, jeżeli chodzi o portfele Polaków. Dobrze, że teraz inwestujemy w energię odnawialną. To jest bardzo ważne. No i idźmy w tym kierunku, ale jak mówię, no, z pewnym spokojem i z taką pragmatyką, bo to jest uważam najważniejsze, jeśli chodzi o pragmatykę.
Państwa najbliższy polityczny przyjaciel, współpracownik PSL, no niezbyt ciepło o Zielonym Ładzie się wypowiadał od dawna już właściwie.
No tak, tylko że w tym momencie nie ma innego rozwiązania. No, musimy iść w kierunku Zielonego Ładu, tylko tak jak mówimy, no, z pewnymi zmianami, pewnymi rozwiązaniami, no, które są nam potrzebne. No, sprawy dotyczące na przykład rolnictwa. No, tutaj się zgadzamy z tym, że one muszą być inne, tak? Ale sprawy dotyczące na przykład transformacji z węgla do OZE, no, myślę, że tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, patrząc na sytuację, że to jest jedyny kierunek w tym momencie, tak?
Mhm. Zostawmy sprawy europejskie, czyli nasze sprawy, ale wróćmy na krajowe podwórko. Prezydent Andrzej Duda odesłał wczoraj zmiany w kodeksie wyborczym do Trybunału Konstytucyjnego. Te zmiany miały umożliwić powszechne głosowanie korespondencyjne. Nie będę pytał pana o prezydenta, bo pan nie ma wpływu żadnego na prezydenta, ale chciałem o same te przepisy zapytać. Czy Polska 2050, podobnie jak cała obecna koalicja, przypadkiem nie protestowała bardzo głośno kilka lat temu w związku z tak zwanymi wyborami kopertowymi? Czy nie stworzyli państwo nawet komisji śledczej w tej sprawie?
Tak, tylko pamiętajmy, dlaczego zostało to stworzone. Dlatego, że miało prawo zostać zmienione ad hoc, dlatego, żeby pomóc w wyborach PiS-owi i ponownym wyborze prezydenta Dudy na to stanowisko. My teraz podchodzimy do tego racjonalnie. Mówimy wcześniej naszym wyborcom, mówimy wcześniej Polakom, słuchajcie, jest taka możliwość. Przeprowadzamy to prawo zgodnie z procedurami, zgodnie, można powiedzieć, z takim zdrowym rozsądkiem. Macie oczywiście możliwość zagłosowania korespondencyjnego. Ta ustawa była i konsultowana. Były uzgodnienia międzyresortowe. To nie była ustawa, która została przedstawiona Sejmowi o drugiej po południu, a o drugiej w nocy miała być przegłosowana. My uważamy, że to jest zły procent, to był zły sposób procedowania prawa. Teraz chcemy to wszystko uporządkować, więc dlatego ta ustawa powstała. Jest to dobry pomysł, tylko że w sposób cywilizowany po prostu przeprowadzony. No, ale okazuje się, że pan prezydent jakby tego nie do końca rozumie. No, ma swoje, powiedzmy, tutaj podejście do tego. No, to jest troszkę tak jak w takiej piaskownicy. No, przepraszam bardzo, no, zabrali mi grabki, to ja ci już nie dam samochodziku do zabawy. No.
Ale to może być poważniejsza sprawa. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że zastrzeżenia prezydenta są pretekstem, a tak naprawdę chodzi o to, żeby zablokować możliwość głosowania korespondencyjnego Polakom mieszkającym za granicą w nadchodzących wyborach prezydenckich. No bo za granicą zdecydowana większość wyborców nie głosuje na obóz obecnego prezydenta czy jego partii poprzedniej.
Znaczy powiem tak, jest to przykre, ale jest to prawdopodobne. No, pan prezydent sam był zwolennikiem kiedyś wyborów kopertowych, kiedy to chodziło o jego drugą kadencję. Teraz, kiedy chcemy naprawiać państwo, kiedy chcemy wprowadzać procedury takie, które służą Polakom, ale też po dyskusjach, konsultacjach, no pana prezydenta to nie interesuje. No to cóż mam powiedzieć? No, każdy ma, myślę, zdanie na temat tego, jak pan prezydent swój urząd sprawuje. Powiem tyle. Dobrze, że za rok będziemy mieli nowego prezydenta.
Skoro już o wyborach mówimy, czy to prawda, że Donald Tusk przy okazji tarć w koalicji grozi przed terminowymi wyborami? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy pan słyszał o tym?
Nie słyszałem o tym, natomiast no, my z Polakami umówiliśmy się na to, że będziemy zmieniać Polskę przez całą kadencję. Oczywiście są pewne tarcia, no tutaj widzimy to i tutaj nie ulega wątpliwości. Te tarcia przede wszystkim dotyczą spraw światopoglądowych. Ja też wolałbym, żeby one były, można powiedzieć, lepiej konsultowane i lepiej dogadywane w koalicji. Natomiast no pamiętajmy, że mamy jeden podmiot, który jest Koalicja Obywatelska, który jest bardzo duży, no i trzy, no, które są zdecydowanie mniejsze. Więc no, każdy też chce swoje
swoją odrębność zasygnalizować.
Tak, ale poprzez punkty programowe, poprzez to, co obiecaliśmy wyborcom wprowadzić. No fajnie by było, gdyby jednak do tych spraw światopoglądowych, no jednak powstał jakiś zespół wewnątrz koalicji, no, który by to konsultował i pokazywał kierunek, który możemy przyjąć i który będzie przyjęty przez wszystkich koalicjantów.
Ale problemy koalicji rządzącej to nie tylko aborcja czy brak zgody na depenalizację aborcji, ale też wpadka wielka z immunitetem Marcina Romanowskiego. Od tygodnia o tym mówimy, no nie całego tygodnia, od 5 dni o tym mówimy. Czy sposobem na wyjście z tej wizerunkowej klapy, bo przecież to jest wizerunkowa klapa rządu, to jest to, że zapowiadacie państwo kolejne wnioski o odebranie immunitetu. Są prokuratura, staż, stawia zarzuty, czy zamierza postawić zarzuty kolejnym politykom z dawnego obozu rządzącego? Czy to ma być sposób na wyjście z sytuacji?
Ja rozumiem, że zarzuty obecnym politykom byłej partii rządzącej nie są dlatego, że to była partia rządząca, tylko są podstawy do tego, żeby mi to przedstawić. Ja powiem tak, ja jestem przeciwnikiem w ogóle immunitetu. Uważam, że w tego typu sprawach każdy powinien być równy wobec prawa. I tutaj, prawdę mówiąc, jeżeli są tego typu pospolite przestępstwa, no immunitet nie powinien chronić posła.
Ale rozumiem, że jak stracą państwo władzę i przejmie władzę ktoś wrogi, to dalej pan będzie wrogiem immunitetu, przeciwnikiem.
Ja jestem wrogiem immunitetu, dlatego że no, ja tutaj, można powiedzieć, zajmuję się polityką, rozwiązywaniem spraw moich wyborców. Natomiast nie kombinowaniem czy wyprowadzaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, jak to robił pan Romanowski. No, przecież to chyba wszyscy widzieli i wszyscy słyszeli, co było robione, jeżeli chodzi o nasze środki, czyli środki wszystkich Polaków, na co były przeznaczane. No, to po prostu było zwykłe, normalne, pospolite przestępstwo.
Ostatnia sprawa, a mamy mało czasu, jeśli pan pozwoli, a to ważna sprawa. Jak to możliwe, że w irańskich dronach masakrujących Ukrainę znalazły się polskie pompy paliwowe?
Znaczy, to jest po prostu nieprawdopodobne. Tutaj można powiedzieć medal dla służb, że w ogóle to wykryły. Oczywiście tutaj też pytanie jest takie, no, jest to spółka, która jest z udziałem Skarbu Państwa i pytanie, jak premier Sasin, który nadzorował te spółki, to chyba wyszło wszystko w lutym 2023 roku, no, jakby nie zainterweniował, no, nie wiem, nie zmienił zarządu, nie chciał jakichś wyjaśnień. Tu jest według mnie wielki problem. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałem, słowa uznania dla służb, że tą sprawę wykryły, jest absolutnie niedopuszczalne, że taka sytuacja miała miejsce. Natomiast mówię, no pan Sasin mógł zareagować, nie zareagował, czyli widocznie były inne dla niego sprawy ważne.
Rafał Komarewicz, poseł Polski 2050, Szymona Hołowni, był gościem Radia Kraków. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję państwu.